Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić 22. rocznicę powstania Radia Maryja. Na wspólne świętowanie do Torunia przyjadą Polacy z różnych stron kraju i świata.
Główne uroczystości odbędą się w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Całość rozpocznie się od wspólnej modlitwy różańcowej. Następnie o godzinie 13 wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk.
Tradycyjnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Tuż po koronce występ zespołu Lumen i młodzieży uczestniczącej w warsztatach muzycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza. A o godzinie 16.30 sprawowana będzie uroczysta msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, a homilię wygłosi ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.
Szczegółowe informacje dotyczące obchodów rocznicowych są umieszczone na portalu internetowym Radia Maryja.
Metropolita Gdański, ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, mówi, że był świadkiem, jak rodziło się Radio Maryja. Przyznaje, że z perspektywy 22 lat widać, że rozgłośnia ma wielkie zasługi dla Kościoła w Polsce, dla polskiej emigracji, dla osób chorych, rodzin i wszystkich tych oddalonych od Kościoła.
Najważniejsze jest to, że ludzie wierzący mają przekaz katechetyczny, religijny, uroczystościowy. Moglibyśmy całą litanię wymienić. Pragnę zabrać głos także w imieniu naszej emigracji. Tej starej, gdzieś tam mieszkającej na Florydzie, w Kalifornii, w Kanadzie, w Chicago, ale i tej młodszej, szczególnie tych 2,5 miliona naszych rodaków, którzy są na Wyspach Brytyjskich, w krajach skandynawskich, gdzie przecież w krajach skandynawskich katolicy traktowani są jak jakaś sekta nawet. A dzięki Radiu Maryja mają poczucie wspólnoty. Mieć poczucie wspólnoty w miejscach oddalenia to jest wielka sprawa. I ta ludzka, i ta narodowa, i wspólnotowa.
Ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź zwrócił uwagę na wyjątkowość Radia Maryja, jaką jest utożsamianie się słuchaczy z rozgłośnią.
Mówią, że to jest nasze, to jest moje radio, Radio Maryja. Żeby dojść do tego stwierdzenia, trzeba na to zapracować. To się nie dzieje od tak. Powstają różne radiostacje, rozgłośnie radiowe i gasną. Albo są tylko komercją, reklamą, bądź karmiące nowinkami świeżbiącymi uszy, ale nie ma w nich głębi. Zapracować na to, by ponad 5 milionów ludzi powiedziało, że to jest moje radio, to jest wielka rzecz. I za to dziękujemy dziś.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w poniedziałek odbyła się kolejna rozprawa dotycząca byłego posła Witolda Tomczaka, który sprzeciwił się znieważeniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w 2000 roku.
Sprawa dotyczyła instalacji włoskiego pseudoartysty Maurizio Cattelana, która przedstawiała postać Ojca Świętego Jana Pawła II przygniecionego wielkim głazem.
Bluźniercza instalacja wywołała oburzenie Polaków. Wobec biernej postawy władz, nie godząc się na publiczne uwłaczanie godności papieża, Witold Tomczak usunął głaz. Za ten czyn sprzed 13 lat jest ścigany do dzisiaj.
Poniedziałkowa rozprawa, tak jak i poprzednie, budziła sporo zastrzeżeń, akcentuje Witold Tomczak.
Nadal bulwersujące i niepokojące jest to, że sędzia prowadząca nie wyraża zgody na rejestrowanie przebiegu rozprawy, na nagrywanie, na relacjonowanie przez media tego procesu. Nie wyraża też zgody na uzupełnienie protokołu z rozprawy. Redaguje jednoosobowo protokół i to jest bardzo niepokojące i należałoby zapytać, czego boi się sąd. Być może szerszego nagłośnienia sprawy. Także de facto rozprawa jest niejawna, mimo że wpuszcza się owszem kilkadziesiąt osób, ale też nie wszyscy mogli wejść. Toczy się ten proces w takich warunkach. To jest bardzo niepokojące. Brak takich nagrań, takiej budzi wiele kontrowersji, jest przedmiotem sporu co do przebiegu rozprawy i w procesie apelacji. Rozpatrująca instancja wyższa opiera się tylko na protokole z rozprawy, który jest redagowany jednoosobowo przez sędziego prowadzącego.
Przypomnijmy, że polska prokuratura oskarżyła byłego polityka o wandalizm, czyli celowe zniszczenie rzeźby i żąda odszkodowania w wysokości 40 tysięcy złotych, mówi europoseł mecenas Janusz Wojciechowski.
Był przesłuchany dość istotny świadek, który z firmy ubezpieczeniowej, która tutaj występuje w roli pokrzywdzonego, te zeznania w pełni potwierdziły wszystkie wątpliwości co do wyceny szkody, bo to są jakby dwie kwestie. Z jednej strony kwestionujemy szkodę, która została tym zachowaniem posła Tomczaka wyrządzona i już właściwie jest potwierdzenie, że to z sufitu były wzięte kwoty przez prokuratora. Te kwoty były dziesięciokrotnie, a może nawet bardziej niższe niż to, co podał prokurator. Nie 40 tysięcy złotych, tylko góra 3 tysiące złotych. W tej kwestii były czynione ustalenia. Dalsze postępowanie dowodowe jeszcze będzie. Dokumentacja jest potrzebna dodatkowa i z firmy ubezpieczeniowej, i z galerii Zachęta, bo brakuje dokumentów. Prokurator tak trochę po łebkach potraktował sprawę.
Witold Tomczak wystosował w tej sprawie list otwarty do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, a także ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, w którym prosi o osobistą ocenę i zweryfikowanie oskarżenia.
Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Rosji Władimira Putina. Prezydent Federacji Rosyjskiej wręczył papieżowi kopię ikony Matki Bożej Włodzimierskiej.
Po rozmowie z papieżem Franciszkiem Putin udał się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej księdzem arcybiskupem Pietro Parolinem.
Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych z funduszy Unii Europejskiej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Politycy tej partii odnieśli się do rzekomego sukcesu, jakim chwali się rząd Donalda Tuska, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
Podsumowując poprzednią perspektywę wieloletniego budżetu, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przyszła, można powiedzieć, na gotowe. Realizacja projektów z wykorzystaniem tych pierwszych pieniędzy, które przyszły do Polski po akcesji, była wtedy bardzo zaawansowana.
Jeżeli chodzi o sumy przeznaczone na lata 2007-2013, mieliśmy wszystkie projekty przygotowane, zatwierdzone przez Brukselę i dlatego to określenie przyszło na gotowe jest całkowicie uzasadnione. W 2008 roku miały być dokonane już bardzo poważne inwestycje. Zostały wstrzymane w ten sposób, że ich realizacja była na poziomie kilku procent. Wydano łącznie niespełna miliard złotych, planowano było kilkanaście czy 20 razy więcej.
Kalendarz wydatków został dostosowany do kalendarza politycznego. Polityczne względy, jak można sądzić, decydowały o zdecydowanym osłabieniu wsparcia dla tak zwanej ściany wschodniej, wyliczał. Kaczyński powiedział też, że Platforma zrezygnowała z koncepcji zrównoważonego rozwoju na rzecz koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej.
Europoseł Tomasz Poręba powiedział, że według informacji Komisji Europejskiej Polska jest na 8 miejscu pod względem wykorzystania środków unijnych w Europie. Dobrym przykładem marnowania funduszy unijnych jest kolej.
Z 20 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój kolei w Polsce do końca listopada 2013 roku wydanych zostało około 4 miliardów złotych, czyli 20% dostępnych środków. Do tej pory zakontraktowanych zostało jedynie 60% środków na kolej, co oznacza, że niemal pewna jest utrata aż 8 miliardów złotych w tym obszarze. Jak marnuje się środki europejskie na internet szerokopasmowy? Otóż rząd zapowiadał budowę 17 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Do sierpnia 2013 roku zbudowano niecałe 1300 kilometrów. Oznacza to, że zrealizowano mniej niż 10% założonego projektu. Na cały program dla Polski Unia Europejska przeznaczyła łącznie ponad miliard euro.
Europoseł wskazał również na marnowane środki unijne przeznaczone na budowę dróg i autostrad, na innowacyjność i kapitał ludzki. Grozi nam realna utrata środków unijnych, przestrzegł.
Jeżeli utrzyma się obecne powolne tempo wydawania środków europejskich, a średnia z pierwszych 8 miesięcy 2013 roku to jest 3 miliardy złotych miesięcznie, nie zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy przyznanych nam na lata 2007-2013. W związku z tym Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych. Podsumowując, drodzy Państwo, wydajemy źle, wydajemy za wolno, wydajemy za mało i to nie jest tak, jak się mówi, że jesteśmy liderem w wydatkowaniu środków unijnych w Polsce. Okazuje się, że rząd Donalda Tuska, pani Bieńkowska są nie tylko niekompetentni, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw krajowych, ale również jeżeli chodzi o wymiar europejski, o to, co powinno być z punktu widzenia rozwoju Polski najważniejsze, a więc skuteczna absorpcja środków unijnych, która powinna dać impuls rozwojowy naszemu krajowi w ostatnich latach. Również okazuje się, że ten rząd po prostu marnuje te szanse rozwojowe dla naszego kraju.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w poniedziałek z szefami trzech największych central związkowych na pierwszej debacie od czasu wyjścia związkowców z Komisji Trójstronnej.
Debata pod hasłem „Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse, bariery, rzeczywistość” odbyła się w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w ramach Security Forum.
Liderzy central związkowych apelowali o wypracowanie nowej formuły debaty. Wiceminister pracy Radosław Mleczko zaapelował do związkowców, aby do czasu wypracowania tej formuły wrócili do prac w Komisji Trójstronnej.
Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, podkreśla, że obydwie strony nie zmieniły w zasadniczy sposób oceny obecnej sytuacji.
To, co na pewno ustaliliśmy podczas tego spotkania, to to, że należy rozmawiać i szukać kolejnych okazji, aby takie rozmowy kontynuować. Pan minister Kosiniak-Kamysz pochwalił inicjatywę związków, że rozmawiają autonomicznie z pracodawcami. Odniósł się także do tych naszych propozycji zmian w dialogu, zmian Komisji Trójstronnej, czyli tej Rady Dialogu Społecznego. Powiedział oczywiście, że nie wszystko mu się w tym podoba. Są rzeczy, które są dobre, są rzeczy, które są gorsze. Natomiast jeśli związkom zawodowym i pracodawcom uda się w sposób autonomiczny wypracować pewne rozwiązania, to to będzie bardzo cenne i na pewno strona rządowa do takich propozycji się odniesie.
3870 osób zatrudniono w stołecznym ratuszu i urzędach dzielnicy zarządów Hanny Gronkiewicz-Walc. Wynika z odpowiedzi ratusza na interpelację radnego Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Krajewskiego. To skandalicznie dużo, podkreśla radny.
W piśmie ratusza czytamy, że z tej liczby 1832 osoby dostały pracę w biurach i delegaturach, natomiast kolejne 2038 pracowników zatrudniono w urzędach dzielnic.
W piśmie poinformowano ponadto, że od 2 grudnia 2006 roku do 17 października 2013 roku zwolniono 1844 pracowników.
Jestem zaskoczony gigantyczną skalą nowo zatrudnionych osób przez Hannę Gronkiewicz-Walc od początku rządu w Warszawie. Ta liczba 3870 osób pokazuje, jaka jest skala biurokracji Hanny Gronkiewicz-Walc i Platformy Obywatelskiej. A zwracam uwagę, że to są tylko i wyłącznie dane dotyczące samego Urzędu Miasta. A jeżeli dodamy do tego nowe osoby zatrudnione przez Platformę Obywatelską w miejskich spółkach, w jednostkach organizacyjnych, takich jak Zarząd Transportu Miejskiego, to dopiero wtedy będziemy mieć pełny obraz biurokracji Hanny Gronkiewicz-Walc pod rządami Platformy Obywatelskiej.
Radny dodał, że monitoruje też, na ile kompetencje, a na ile znajomości decydują o tym, że kolejne osoby są zatrudniane do Urzędu Miasta.
Jeżeli chodzi o tą skalę zarówno nepotyzmu, zatrudniania członków, sympatyków Platformy Obywatelskiej i ich rodzin, to jest to po prostu skala gigantyczna. Warszawiacy zamiast spodziewać się budowy przez warszawski magistrat obwodnicy miejskiej, to coraz więcej jako warszawiacy płacimy na utrzymanie tej rosnącej biurokracji Hanny Gronkiewicz-Walc.
Ratusz tłumaczy się tym, że wzrost liczby urzędników to przede wszystkim fundusze unijne i konieczność ich obsługi.
Ukraińska milicja brutalnie rozprawiła się z uczestnikami akcji poparcia dla umowy stowarzyszeniowej Ukraina-Unia Europejska, którzy rozstawiali namioty na głównych placach miast we wschodniej części kraju.
Zwolennicy integracji europejskiej Ukrainy demonstrują od ubiegłego tygodnia, gdy rząd wstrzymał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.
Znajdująca się w więzieniu była premier Ukrainy Julia Tymoszenko ogłosiła głodówkę, domagając się od władz jej kraju podpisania umowy stowarzyszeniowej.
Unijny komisarz do spraw rozszerzenia ocenił, że Ukraina i Unia Europejska wciąż mają szansę na podpisanie umowy. Dodał, że Bruksela czeka na decyzję władz w Kijowie w tej sprawie do najbliższego piątku.
Europoseł Zbigniew Ziobro powiedział, że polityka wschodnia Unii Europejskiej zbankrutowała. Ocenił, że to przede wszystkim Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za ciężką porażkę negocjacji z Ukrainą.
Eurodeputowany stwierdził, że w sytuacji, gdy Unia Europejska stawiała tylko i wyłącznie twarde żądania, które były nie do spełnienia w wymiarze, zwłaszcza gospodarczym, to trudno było się spodziewać innej decyzji władz Ukrainy.
Można oczywiście z wielką sympatią i solidarnością odnosić się do tych, którzy dziś w Kijowie manifestują swój sprzeciw wobec takiego biegu wydarzeń, ale jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że za ten stan fiaska, porażki, ciężkiej porażki negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą ponosi odpowiedzialność przede wszystkim Unia Europejska. Przede wszystkim politycy, którzy mieli pełne rozeznanie warunków, w jakich znajdzie się Ukraina w sytuacji zgody na proponowane rozwiązania przez między innymi byłego prezydenta Kwaśniewskiego i pana Koksa.
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro dodał, że jest rzeczą oczywistą, iż Rosja nie rzucała słów na wiatr i zrealizowałaby cały system sankcji gospodarczych, łącznie z podwyższeniem cen gazu, z blokadą i wojną handlową, tak aby doprowadzić do gigantycznego kryzysu finansowego i gospodarczego na Ukrainie.
Każdy, kto ma wiedzę na temat procesów, które miały miejsce na Ukrainie, doskonale musiał zdawać sobie z tego sprawę. A jednak mimo to Unia Europejska tak naprawdę, jeżeli cokolwiek zaoferowała, to w ostatnich dniach negocjacji jedynie pomoc ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która uwarunkowana była z kolei zastrzeżeniami nie do spełnienia przez Ukrainę, bo chodziło o to, aby zobowiązać rządy Ukrainy do obcięcia całej sfery socjalnej.
Szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oświadczyli, że oferta podpisania umowy stowarzyszeniowej wraz z umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Ukrainą pozostaje aktualna.
Niemieckie media wyjątkowo ostro skrytykowały szczyt klimatyczny w Warszawie, który ich zdaniem nie odniósł żadnego sukcesu. Ponadto wiele gazet stwierdziło, że Polska nie sprawdziła się jako gospodarz dla tak dużej imprezy.
Ekolodzy i politycy, przede wszystkim Partii Zielonych, żądają od niemieckich władz, aby na czele realizowania ogólnie pojętej polityki klimatycznej Europy ponownie stanęły Niemcy.
Relację z Hamburga przygotował redaktor Waldemar Maszewski.
Prasa niemieckojęzyczna, bo mówimy nie tylko o Niemczech, ale także o Austrii, całą warszawską konferencję, która jej zdaniem nie osiągnęła żadnego sukcesu, ani merytorycznego, ani organizacyjnego, nazwali po prostu farsą. Najostrzej tutejsi politycy atakują polskiego premiera za usunięcie ze stanowiska podczas szczytu międzynarodowego ministra ochrony środowiska Marcina Korejca. O tym mówią wszystkie agencje, media elektroniczne i drukowane. BPA napisała, że usuwając Korolca, premier praktycznie uniemożliwił mu ewentualne ratowanie szczytu. Zdaniem z kolei austriackiego Der Standard warszawski szczyt od początku ponosił same porażki, do których ta gazeta między innymi zalicza nie tylko organizację, całkowity brak chęci porozumienia uczestników w temacie ochrony klimatu, ale wymuszoną zmianę właśnie ministra, który był gospodarzem imprezy, oraz zorganizowanie równolegle prowokacyjne ich zdaniem imprezy, jakim był szczyt węglowy. Austriacki dziennik cytuje wypowiedzi uczestniczących w warszawskim szczycie klimatycznych różnych ekologów, którzy warszawską imprezę nazywają groteską i fiaskiem. Ta warszawska konferencja była zwykłą farsą i policzkiem dla wszystkich, którym ochrona klimatu leży na sercu. Stwierdził między innymi cytowany przez tą gazetę szef organizacji Global 2000 Johannes Walmisza. Ostatnio również do ostrej krytyki przyłączyli się przedstawiciele niemieckiego rządu. Minister środowiska Altmaier stwierdził, że szczyt nie był za dobrze przygotowany, a ponadto nie odniósł prawie żadnych sukcesów.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w poniedziałek odbyły się warsztaty informatyczne.
Przybyła młodzież reprezentowała dwie lokalne szkoły średnie, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych w Toruniu oraz Zespół Szkół nr 2 w Działdowie.
Warsztaty zostały zainaugurowane wykładem przedstawionym przez doktora Grzegorza Osińskiego pod tytułem Mózg czy komputer? Wybór należy do ciebie. Następnie w poszczególnych pracowniach rozpoczęły się zajęcia praktyczne.
Uczestnicy mieli mieli również możliwość zwiedzić toruńskie studio telewizji Trwam. O szczegółach mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Trzeba przyznać, że naprawdę niezmiernie interesujące zajęcia. Ja tam zaglądałam, żeby zobaczyć, co robią ci młodzi ludzie i pracowali bardzo pilnie pod okiem naszych instruktorów, naszych wykładowców i studentów. I na przykład w pracowni Maców, czyli takich komputerów, które przeznaczone są głównie do pracy nad grafiką, podejmowali oni temat artysta plastyk z komputerem i dowiadywali się o tym, jak dobrać odpowiednie oprogramowanie do wykonywania rysunków i sami próbowali też zmienić rysunek przygotowany przez studentów, który był czarno-biały rysunek kolorowy. Wychodziły bardzo różne piękne rzeczy. W innej pracowni zastanawiano się, czy można zobaczyć dźwięk, bo okazuje się, że czasami przy odpowiednim przygotowaniu głośnika plazmowego można dźwięk również zobaczyć. No ale najbardziej sensacyjne zajęcia odbywały się w pracowni pod kierunkiem pana doktora Tomasza Kowalskiego, dlatego że tam zastanawiano się nad współczesnymi metodami szyfrowania i dostosowywano te możliwości, które daje informatyka do tego, żeby bezpiecznie też pewne informacje w sieci mogły być przekazywane.
Warsztaty informatyczno-multimedialne prowadzone są przez wykładowców informatyki, studentów, a także absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.